Tytuł tygodnia.
Władimir Wolf. Stalowa kurtyna. Książkę opublikowaną przez wydawnictwo Ender poleca portal lubimyczytać.pl, a jako audiobook przygotowała Audioteka. Zakrojone na wielką skalę manewry wojskowe na Białorusi stają się początkiem inwazji na Polskę. Autor przedstawił śmiałą wizję konfliktu zbrojnego, w którym nasz kraj znalazł się po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Czas poznać głównych bohaterów tej historii. Czyta Leszek Filipowicz.
Zalew Zegrzyński, Polska, 24 maja, godzina 11:51. Tego ciepłego, wręcz letniego dnia nad Zalewem Zegrzyńskim panował nieznośny tłok. Piękna pogoda i aura zbliżających się wakacji zachęciły niezliczonych mieszkańców Warszawy, by choć przez weekend odpocząć od trudów pracy w stolicy. Na wodzie widać było dziesiątki żaglówek, które zapobiegliwi właściciele przygotowywali już od tygodni. Zatłoczone parkingi i drogi dojazdowe wyraźnie irytowały kierowców chcących jak najszybciej dostać się na upragnioną plażę, jednak od strony Legionowa i Radzymina wciąż przybywało zmotoryzowanych Hunów. Na niewielkiej śródleśnej polanie, opodal szosy łączącej Wyszków z Serockiem, biwakowała grupa warszawskich maturzystów. 8 kolorowych chińskich namiotów, ustawionych w okrąg, wyraźnie odcinało się od ciemnozielonej ściany lasu, która nie zdążyła jeszcze spłowieć zmęczona przeciągającym się upałem i suszą. Pośród obozowiska walały się resztki garderoby oraz butelki po piwie i tanim winie. Widoczna oznaka, że przebywająca tu młodzież pracowicie spędziła wieczór. Nad obozem rozlegało się potężne chrapanie dobiegające z czerwonego namiotu. Można było pomyśleć, że w środku śpi nie człowiek, tylko grizzly, gdyby nie wystające z namiotu owłosione łydki w jadowicie zielonych skarpetkach, których nie ubrałby żaden niedźwiedź. Ukryte w odosobnieniu obozowisko nie dla wszystkich było tajemnicą. Nad przesieką, pośród gęstego młodnika, dał się słyszeć głośny warkot motocyklowego silnika. Podskakując na wertepach i korzeniach, zza zakrętu wyjechało sportowe Kawasaki prowadzone przez młodego blondyna. Pewna siebie mina i opadająca grzywka nad ciemnymi oczyma sprawiały wrażenie, że jej właściciel jest człowiekiem wyjątkowo zdecydowanym, by nie rzec butnym. I tylko błąkający się na wargach uśmieszek przeczył pierwszemu wrażeniu. Motor, prowadzony sprawną ręką, zatrzymał się obok wypalonego kręgu ogniska. Mimo sporego hałasu poczynionego przez motocyklistę, nikt ze śpiących w namiotach nie poruszył się nawet w swoim legowisku. Widać, nocna balanga bardzo wszystkich wyczerpała. Roztrącając nogą w wysokim sznurowanym bucie leżące dookoła butelki, chłopak podszedł do czerwonego namiotu. — Ej, tygrys, stawaj! Dla poparcia wezwania ciężki but trafił w kostkę śpiącego. Chrapanie momentalnie ustało. — Spieprzę, palancie! Nosiciel zielonych skarpetek nie był zbyt przyjaźnie nastawiony do świata. — Już 12, a wy się wałkonicie! Blondyn chyba nie lubił łatwo się poddawać. — Andrzej? To ty? — Spodziewałeś się jeszcze kogoś? Ciało w zielonych skarpetkach z wyraźnym oporem zwinęło się, przeformowało i po chwili z namiotu wysunęła się zaspana i ziewająca sylwetka tygrysa. — Jak było? — No, pewnie ciężko. Po tym pytaniu błędny wzrok tygrysa przesunął się po obozowisku, wyraźnie czegoś szukając. — A, tuś mi! Niedoceniona wieczorem butelka wody mineralnej nagle zyskała uznanie. Tygrys wstał i poczłapał po nią. Dopiero teraz można było przekonać się, jakim jest rosłym chłopakiem. 1,95 m wzrostu i rozwinięta muskulatura dawały mu przewagę na boisku amatorskiej koszykówki, którą zapamiętale uprawiał. Fryzura na zapałkę i odstające uszy dopełniały sylwetki sportowca. Głośna rozmowa obu kolegów przywróciła też do życia mieszkańców sąsiednich namiotów.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.